Południk.
Dzień dobry, to już nasz ostatni zimowy bajkowy południk, choć chyba wolę określenie, że to nasz pierwszy przedwiosenny bajkowy. Już za kilka dni wiosna na dobre zadomowi się przynajmniej w kalendarzu i nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby też zagościła w pogodzie i sypnęła pełną garścią promieni słonecznych. Z niecierpliwością i mali, i duzi czekają na wiosnę, bo przecież...
Na wiosnę się rodzą ptaki.
A ten jak to? Bocian i szpak i kos to przylatują z ciepłych krajów.
Są pąki na drzewach.
Ciepło.
Wiosną dobrze. Się robi zielona trawka, świeża. Ptaszki śpiewają.
No a jak zbliża się wiosna, to razem z nią dzień poezji. I to dobry pretekst do tego, by sięgnąć po wiersze.
Wiersz to jest coś takiego, że to jest taka bajka, tylko że krótsza od takiej bajki normalnej i się ją krótko czyta. Jak się na przykład nie ma czasu długo dziecku przeczytać, to się krótko czyta taki wiersz.
Wiersz to takie coś, że jeżeli jest konkurs wierszy, to mówi go się na konkursie wiersz.
Wiersze pisze poeta.
Wiersze wymyśla autor.
Wiersze może każdy wymyślić jak chce.
Okazuje się, że jeden z naszych ulubionych pisarzy, Grzegorz Kazdepkę, w młodości pisał wiersze.
Pisałem wiersze, gdy miałem lat 14, bo się wtedy po raz pierwszy zakochałem i napisałem dla mojej dziewczyny wiersze miłosne. Przynajmniej ja myślałem, że to są wiersze miłosne. Podarowałem mojej dziewczynie te wiersze, a ona tydzień później ze mną zerwała. I od tamtej pory to naprawdę wierszy nie napisałem już, bo bałem się, że rzeczywiście może to być znowu źle odebrane. Dzięki tym niepowodzeniom poetyckim stałem się prozaikiem. Ale poezja jest bardzo ważna dla mnie jako dla twórcy, ponieważ zauważyłem, że gdy chcę naładować akumulatory, gdy szukam natchnienia, to dużo bardziej wpływa na mnie czytanie wierszy, dobrych wierszy, niż czytanie prozy jakiejś mojej kolegi czy jakiejś mojej koleżanki. I sięgam często po wiersze, zazwyczaj nie ukrywam, po wiersze sięgam dla dorosłych, które potrafią nieprawdopodobnie szybko w jakiś sposób napełnić moją głowę różnymi myślami i pomysłami. Potem się rzucam do komputera i zaczynam pisać. Wierszy już chyba nie napiszę żadnych, ponieważ ja się straszliwie męczę szukając tych właściwych słów. Prozaik ma o tyle łatwiejszą sytuację, że prozaik może, opisując swoją historię, używać wielkiej ilości słów. Chociaż oczywiście powinien się troszkę ograniczać. A poeta jest trochę jak snajper. On musi wybrać dokładnie to jedno określone wyrażenie, najwłaściwsze. I ja chyba nie potrafiłbym spośród miliona możliwości wybrać tej jedynej.
Z Grzegorzem Kazdepkę spotkamy się w Białymstoku już za niespełna miesiąc podczas targów książki, a dodajmy, że Grzegorz Kazdepkę będzie też kawalerem Orderu Uśmiechu. Kiedy oficjalne wręczenie tego najważniejszego medalu w świecie dzieci, tego jeszcze nie wiemy, ale będzie na pewno i jak znam tego autora, to przy piciu soku z cytryny nie skrzywi się. Już za chwilę, w oczekiwaniu na wiosnę, spotkanie ze specjalnym gościem i nową lekturą w naszym cyklu do słuchania, do czytania. Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Paweł Antosiewicz.
Nie wiem co i tyle go widzieli.
nie wiecie.
Bajkowy południk.
Skoro już za chwilę wybuchnie nam wiosna, a wiosnę w przyrodzie nie tylko widać, ale też słychać, no to spróbujemy poznać ptaki. I uwaga, poznawać będziemy te drapieżne. Przyjaźnimy się z Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej i działającą tam stokolarnią, dlatego Kamil Borowski z Ośrodka Edukacji Ekologicznej powie nam, dlaczego warto zainteresować się ptakami drapieżnymi, choć te akurat wcale nie śpiewają zbyt ładnie.
Ich dźwięki to przeważnie jakieś takie skrzyczenie, nie ma to wiele wspólnego ze śpiewem.
Z klasycznym świergotem, no nie, trelem.
Na pewno nie. No a co to za ptaki drapieżne? Jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonowała taka nazwa w pełni naukowa. Teraz została zastąpiona nazwą szponiaste. Ja naukowcem nie jestem, więc będę używał sobie tak naprzemiennie tej nazwy. Ptaki drapieżne i szponiaste. Jakoś mam sentyment do tych ptaków drapieżnych. Co to są za ptaki, czym one się różnią od innych ptaków? Na zajęciach, które w naszym ośrodku często prowadzimy, zadajemy takie pytania i niektórzy mówią, że to są jakieś takie duże ptaki. A to tak do końca nie jest prawda, gdyż na świecie żyje wiele gatunków ptaków drapieżnych. Całkiem nieduży. Takim najmniejszym ptasim drapieżcą jest sokolik rudogardły. On sobie tam żyje w Azji i ptaszek ten jest wielkości naszego wróbla. Jest całkiem nieduży, ale mimo tego jest drapieżnikiem, nam żywi się niewielkimi ptakami i owadami. Ma trochę dłuższe skrzydła od wróbla. No są duże ptaki też. Orzeł przedni, chociażby bielik olbrzymi, czy sępy. Niektóre sępy są potężne, więc kryterium wielkości nie gra roli. Są całkiem malutkie i są ogromne. Inni mówią, że to są ptaki, które żywią się mięsem. I znowuż to nie jest to, o co nam tak do końca chodzi, bo owszem, ptaki drapieżne żywią się mięsem, tylko i wyłącznie mięsem, ale mamy inne ptaki, które żywią się mięsem, a nie mówimy o nich drapieżne. Perkozy, kormorany, gatunki rybożerne, praktycznie nic innego nie jedzą, ale tego terminu ptaki drapieżne w stosunku do nich się nie używa. Mamy też na przykład naszego bociana. Bocian, no, w sumie zjada tylko mięso. Może niekoniecznie te żaby przysłowiowe, bo zjada też i myszy, węże, jaszczurki i to na pewno więcej niż żaby. I o bocianie też nie mówimy, że jest ptakiem drapieżnym, ale mięso jada, więc tych różnic trzeba chyba gdzie indziej szukać. Jak sobie patrzymy na takiego jakiegoś ptaka drapieżnego, to ta jego budowa tam w ogólnych rysach nie odbiega od budowy innych ptaków. Głowę ma, dwa skrzydła, dwie nogi, ale jak już się baczniej przyjrzymy, to trudne jest, bo ptaki drapieżne trudno się obserwuje w naturze, ale w naszym ośrodku można z bliska je obejrzeć i jak tak sobie z bliska popatrzymy, to wtedy widać, że ptaki drapieżne mają takie dość charakterystyczne dzioby. Ten dziób jest niezbyt długi, zagięty do dołu, ostry na końcu, taki hakowaty. A gdybyśmy jeszcze tak bardzo blisko podeszli i jeszcze przez róbkę popatrzyli, to by się okazało, że krawędzie tego dzioba są ostre. Takie dobre narzędzie do dzielenia mięsa, do rozrywania mięsa na kawałki, do obcinania kawałków mięsa, takich kawałków, które ptak jednorazowo może połknąć, bo często ptaki drapieżne polują na taką zdobycz, które nie dadzą rady połknąć na raz. Więc ten dziób jest bardzo charakterystyczny, a u takich dużych ptaków drapieżnych jak orzeł przedni czy bielik, te, które polują na większą zwierzynę, to ten dziób jest już w ogóle potężny, ale nadal to jest taki dziób masywny, ale hakowaty, niezbyt długi. Ciekawa rzecz u sokołów. Na dziobie występuje tak zwany sokoli ząb, to też trzeba z bliska obejrzeć, u nas to też jest możliwe. Taki wyrostek na górnej krawędzi dzioba, dzięki temu sokolemu zębowi sokoły łatwiej sobie radzą z kośćmi. Chrupią kości, kiedyś powiedziałem, że jak słone paluszki. Ale to jest cecha charakterystyczna tylko dla sokołów. Kolejna rzecz, która zwraca uwagę ptaków drapieżnych, to są nogi, a właściwie palce zakończone szponami.
No stąd ta nazwa, szponiaste.
I stąd ta nazwa, szponiaste właśnie. Te szpony są, porównując z innymi ptakami, one są bardzo długie, bardzo ostre, dość masywne. Palce może tak imponująco nie wyglądają, ale proszę mi uwierzyć na słowo, łapy są dużo silniejsze niż nam się wydaje. Mieliśmy swego czasu w ośrodku orła i to była taka niesforna samica. Czasami jak siedziała na rękawicy i nie była w najlepszym humorze, to potrafiła ścisnąć łapy z taką siłą, że jedyne o czym się marzyło, to żeby jak najszybciej tego orła się pozbyć. Naprawdę siła ogromna. No i do czego te łapy im służą, te palce i te szpony? Bocian jak sobie chodzi po łące i szuka czy jakichś tam owadów, czy myszy, czy innej zdobyczy, to łapie ją dziobem. A ptaki szponiaste właściwie dzioba używają praktycznie tylko do jedzenia. Taki drapieżny zdobycz łapią nie tak jak bocian dziobem, a łapami uzbrojonymi w szpony. To jest dla ptaków drapieżnych bardzo charakterystyczne.
Moglibyśmy powiedzieć, że te szpony, żeby je tak sobie wyobrazić, to są tak jakby pazury ptasie?
Tak, tak. Dłuższe niż psie pazury, czy nawet kocie. Jak popatrzymy sobie na kilka ptaków drapieżnych, które żywią się różną zdobyczą, to też zobaczymy różnicę w kształcie palców. Te ptaki, które polują na zdobycz naziemną, mają przeważnie paluszki trochę krótsze, grubsze. Kolejna rzecz, która wyróżnia ptaki drapieżne spośród innych ptaków, to oczy. Powiedzenie sokoli wzrok.
Ma swoje znaczenie.
Ma swoje znaczenie, tak. Sokół wędrowny może zobaczyć ptaka wielkości gołębia z odległości 4 km. Niektórzy twierdzą, że jak warunki są sprzyjające, gołąb leci na tle nieba, to nawet z 8 km. Mam to bardzo daleko do takich wyników. No i żeby tak widzieć, to potrzebne jest odpowiednie oko, bardzo, bardzo duże. Tak może dla porównania powiem, że gdybym ja był sokołem wielkości człowieka, to moje oczy byłyby wielkości piłek do tenisa ziemnego, czyli sporo razy większe niż są obecnie. Ptaki drapieżne patrzą. Jak sobie popatrzymy na wróbla albo na kaczkę, to zobaczymy, że oczy tych ptaków, właśnie tu nie musimy patrzeć, tylko trzeba pogrzebać w pamięci, oczy tych ptaków są umieszczone po bokach głowy. Natomiast u ptaków drapieżnych jest trochę inaczej. Oczy są przesunięte troszeczkę do przodu. A to po to, żeby można było popatrzeć obojgiem oczu naraz. Takie widzenie ułatwia ocenę odległości. A ocena odległości jest bardzo ważna w czasie polowania. Dlatego oczy ptaków drapieżnych pewnie w procesie ewolucyjnym powędrowały trochę do przodu.
Czy ptaki drapieżne możemy dostrzec na przykład podczas spacerów?
Możemy dostrzec podczas spacerów, ale nie jest to łatwe. I nie wszędzie, choć niektóre są całkiem blisko nas. Krogulce możemy spotkać w mieście, czy pustułki. Nasze takie sokoły nieduże żyją koło nas, ale początkujący obserwator ptak na pewno będzie miał problem z rozpoznaniem gatunku. Ptaki drapieżne widzimy krótko, przez sekundę, przez dwie, przez trzy przelatujące, no chyba, że krążą wysoko, ale wtedy wysoko. I musimy się nauczyć rozpoznawać je po sylwetkach. To jest najlepsza metoda na rozpoznanie ptaków drapieżnych. I najlepiej robić to z kimś doświadczonym, kto nam opowie, na co zwracać uwagę. Im więcej przybywam z ptakami drapieżnymi, im więcej się nimi zajmuję, to tym częściej je widzę, co nie znaczy, że jest ich coraz więcej.
Bądźmy uważni również na spacerach, ale jeśli chcemy je poznać bardzo blisko, to odwiedzamy Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. To co? Jak tylko przestanie padać, proponujemy wycieczkę do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Wiosna coraz bliżej i ptasie opowieści w bajkowym południku, to sięgamy po kapelusz pani Wrony, Danuty Parlak. Na początek proponuję historię pewnego bociana.
Kiedy bocian Mikołaj oznajmił, że zakochał się w Izabeli, cała bociania rodzina odetchnęła z ulgą. Nareszcie! Mikołaj powinien był już poważnie pomyśleć o założeniu rodziny. Ale Mikołaj wciąż wybrzydzał. Kręcił dziobem na każdą bocianią pannę. Ta ma nogi za krótkie, ta znów krzywe, ta ma dziób haczykowaty, a ta z garbkiem. Ta szyję ma za mało wysmukłą, ta piórka nie dość białe. Martwiła się bociania mama, że Mikołaj zostanie starym kawalerem. Dlatego wszyscy ucieszyli się, gdy Mikołaj powiedział o Izabeli. Ustalono, że Mikołaj przyprowadzi ją na niedzielny rodzinny obiad. Tej niedzieli cała rodzina stawiła się w komplecie. Wszyscy byli ciekawi, jaka też jest ta Izabela. Gdy Mikołaj wprowadził swą wybrankę, rodzina zaniemówiła i zamarła w bezruchu. Mama Mikołaja pierwsza odzyskała mowę.
Przecież to żaba! Wykrzyknęła zbulwersowana.
Żabka, poprawił ją Mikołaj.
Rzeczywiście, przytaknął stryj Józef. To żabka, Maryniu. Młodziutka, apetyczna żabka.
Stryj Józef zaklekotał entuzjastycznie i z błyskiem w oku spojrzał na Izabelę. Zabrzmiało to nieco dwuznacznie. Mikołaj na wszelki wypadek stanął bliżej Izabeli. Izabela, świadoma, że cała rodzina Mikołaja uważnie ją obserwuje, wyciągnęła wdzięcznie szyję i zatrzepotała rzęsami. Stryj Mikołaj znów zaklekotał i przełknął ślinkę. Stanowczo zbyt głośno.
Nie ma skrzydeł!
Wypomniała Izabeli istotny brak mama Mikołaja.
Nie może latać!
To był poważny zarzut. Jednak Mikołaj zręcznie go odparował. Ale umie pływać.
Nóżki ma krótkie.
Krytycznie zauważyła kuzynka Janka, wymownie spoglądając na swoje długie kończyny.
Ale cztery. Jakie zgrabne.
Mikołaj wpatrywał się rozanielonym wzrokiem w Izabelę.
Zielone?
Zgorszył się kuzynek z Australii, który też stawił się na rodzinny obiad, zwabiony plotkami o bliskim weselu Mikołaja.
Zielona.
Zgodził się Mikołaj i się rozpromienił. Śliczna. Zdegustowany kuzynek spojrzał na Mikołaja z niesmakiem.
Jak szanujący się bocian może mieć zieloną żonę?
No a gdyby... A gdyby ktoś chciał ci ją zjeść?
Stryj Józef ściszył głos do szeptu.
Wyzwę go na pojedynek.
Odparł bez zastanowienia odważny Mikołaj. Będę walczył na szpady.
Przed czy po?
Zapytał stryj Józef.
Przed zjedzeniem Izabeli czy po?
Zachichotał. Stryj Józef słynął w rodzinie ze specyficznego poczucia humoru, ale Mikołaja jego słowa wcale nie rozbawiły. Surowo spojrzał na stryja.
Mama Mikołaja, chcąc uniknąć rodzinnej kłótni, wtrąciła się szybko do rozmowy. Co z obiadami, Mikołaju? A jeśli przez przypadek połkniesz jakiegoś jej kuzyna? Mikołaj się zasępił. To był problem. O tym nie pomyślał. Przypomniał sobie pyszne żabie udka, żabie łapki w sosie tatarakowym, młode żabki sauté. Mikołaj lubił kuchnię francuską i wreszcie chrupiące, wiosenne żabki prosto z wody. Pyszności, aż ślinka cieknie na samo wspomnienie. I nagle spojrzał na swoją młodziutką narzeczoną. Wstyd mu się zrobiło. Przecież to kanibalizm, pomyślał wstrząśnięty i podjął decyzję. Zostanę Jaroszem, obwieścił łamiącym się głosem. Mikołaju! Zagrzmiał ojciec. Mikołaju! Ciotka Zofia była bliska omdlenia. Dziecko, zaszkodzisz sobie! Zaukała mama Mikołaja. Ideały, ideałami, ale mężczyzna potrzebuje solidnego posiłku. Mikołajowi łzy napłynęły do oczu, gdy uświadomił sobie, co traci, ale obstawał twardo przy swoim. Izabela była taka urocza. Już nigdy nie ośmieliłby się spojrzeć w jej czyste, niewinne oczy po zjedzeniu na przystawkę jakiegoś jej krewniaka.
Ciąg dalszy tej historii za tydzień czytała Julia Kamińska. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.